się mówi.
O tym się mówi.
Zgodnie z zapowiedzią Paweł Mazurkiewicz, dyrektor, szef gabinetu politycznego ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu. Szczęść Boże wszystkim.
Tak się właśnie z rozpędu miałem powiedzieć, rzecznik prasowy prezydenta miasta Siedlce, ale to już dawno. Ale prawda w dalszym ciągu. Panie Pawle, to tak o węglu dzisiaj chcieliśmy porozmawiać troszeczkę, o polskości tego węgla. Powodem do tego jest sygnał od naszego słuchacza, który po jednej z rozmów dotyczących spalania właśnie węgla, smogu, w naszym regionie stwierdził coś takiego, że wpadła mu w ręce po okazyjnej cenie tona węgla przywiezionego ze Szwecji, ale podobno polskiego. Cena tego węgla to 150 euro, czyli tak lekko licząc około 600 zł, może trochę więcej. Parametry podobno rewelacyjne, bo temperatura wody z pieca dobre 70 stopni, brak dymienia, żar w piecu utrzymujący się jeszcze rano popiołu, z całej tony niewielka taczka i tona tego węgla wystarczyła mu na ogrzewanie domu o powierzchni 160 metrów kwadratowych w okresie od 20 grudnia do 31 stycznia, czyli prawie półtora miesiąca. Tyle nasz słuchacz. I teraz pytanie, to możliwe są takie rzeczy w ogóle?
To znaczy, ja rozumiem, że ta sytuacja, czy to, co pan redaktor tutaj przedstawił, jest takim przyczynkiem do szerszej dyskusji na temat polskiego węgla, na temat przede wszystkim użytkowania tego węgla przez naszych mieszkańców. Oczywiście tej kwestii...
Ale również dystrybucji pewnie
jest,
też.
Jest kilka dystrybucji też. Szanowni państwo, panie redaktorze, ja oczywiście sprawdziłem tę sytuację. We wszystkich naszych obszarach dystrybucyjnych my nie mamy kierunku skandynawskiego. Polski węgiel na etapie jego handlu, tego pierwszego, a więc sprzedaży przez kopalnie, przez spółki wydobywające, tutaj szczególnie taką dominującą spółką, która handluje węglem, dystrybuuje go na rynki krajowe, ale tu również i zagraniczne, jest Węglokoks Kraj. Tutaj my nie mamy takiego kierunku szwedzkiego, także węgiel jest polski nie mógł trafić do Szwecji.
Bezpośrednio nie, ale przez południowe kraje, przez Czechy na przykład?
To znaczy tak, tego oczywiście ja stwierdzić nie mogę, bo jeżeli ktoś kupuje węgiel i później dalej nim pośredniczy czy handluje, to oczywiście jest jego sprawa, natomiast w takich cenach jest to niemożliwe. I tutaj też może warto byłoby powiedzieć kilka słów na temat cen węgla, bo często mieszkańcy czy osoby, które korzystają z węgla, pytają się, powiedzmy sobie, o to zróżnicowanie cen, bo my wiemy wszyscy przecież, że węgiel, który jest wydobywany, węgiel energetyczny na giełdach krajowych, to dzisiaj jest około 70 dolarów za tonę. Mówię o tych cenach Wara, a więc w tych portach głównych, które dystrybuują Amsterdam, Rotterdam i Antwerpia, czyli 70 dolarów licząc po...
Na jakieś 270 zł mniej więcej. Sprawdzałem ostatnio kurs dolara.
Właśnie,
tak.
Około 300 zł. Natomiast my kupujemy węgiel w różnych cenach, ale one kształtują się w zależności od jego jakości. Od około 650 po 800 zł. Niektóre frakcje węgli nawet można kupić w cenach około 1000 zł.
I to skąd ta różnica w takim
skąd
razie się bierze?
Już właśnie tłumaczę, bo to jest bardzo istotne. Szanowni państwo, to jest tak, że węgiel, który jest wydobywany z kopalni, to tak naprawdę tam jest kilka frakcji tego węgla. 90% wydobycia są to miały, floty i inne urobki, które wykorzystywane są w energetyce. A więc te węgle to są miały, które trafiają na zapotrzebowanie energetyki.
No dobra, i nikogo nie obchodzi z prywatnych kupców.
I tutaj chcę powiedzieć, dlaczego tak jest? Otóż one nie potrzebują żadnej przeróbki, żadnego, powiedzmy sobie,
a ten duży potrzebuje, te większe frakcje potrzebują?
Natomiast z wydobycia, jeżeli mamy 100% wydobycia, to tylko około 10%, to mówię tak szacunkowo, to są te frakcje grube, które trafiają na ten nasz rynek detaliczny, gdzie on jest dystrybuowany przez po prostu do palenic domowych, tam gdzie wykorzystujemy ten węgiel po prostu na własne potrzeby. Z jednej strony oczywiście ten rynek reguluje cenę, ale z drugiej strony są większe koszty produkcji węgla grubego. Do tego dochodzi oczywiście dystrybucja, a więc dowiezienie tego węgla i na końcu mamy taką cenę, która wynika z jednej strony z zapotrzebowania, więc z rynku, z drugiej strony z kosztów jego produkcji i dystrybucji. No. Także dzisiaj my mamy taką sytuację, że i to też jest ważne, to też należy powiedzieć, że na cały, powiedzmy sobie, całą produkcję węgla w Polsce, czyli około 65 do 70 milionów ton, to różnie jest, tylko 6 milionów ton to są frakcje grube, które na nasz rynek tak naprawdę no, nie zaspokajają potrzeb i stąd pojawiają się też oferta tego węgla grubego, który jest sprowadzany z zewnątrz, z różnych kierunków. No, często mówi się o tym węglu rosyjskim czy ukraińskim, ale on nie wpływa już na ten rynek i na cenę węgla polskiego, ponieważ ten węgiel polski jest, na jego zapotrzebowanie na ten węgiel jest w pełni wyczerpywane.
To po co eksportujemy ten węgiel w takim razie?
Eksportujemy węgiel przede wszystkim, to znaczy tak, no eksport węgla w tym momencie nie jest aż tak duży. Ten węgiel, który w tej chwili jest wydobywany, on jest praktycznie wykorzystywany na własne potrzeby. W tej chwili doszło też, i to też trzeba powiedzieć i mocno podkreślić, że dzięki tutaj działalności Ministerstwa Energii, ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, bo to jest istotne, doszło do unormowania tego węgla. Zniknęły te wielkie hałdy, o których mówiono, i nadpodaż węgla. Dzisiaj ten węgiel oczywiście ma też inną cenę. Te ceny poszły do góry. Kopalnie oczywiście mają lepszą sytuację, jeżeli chodzi o ich przychody. I w związku z tym sytuacja w górnictwie zaczyna się normalizować, zaczyna się stabilizować, ale też i tutaj chciałbym powiedzieć, bo myślę, że to jest ważne, żebyśmy o tym powiedzieli. Górnictwo węgla kamiennego potrzebowało bardzo, bardzo głębokich reform. W ciągu tych ostatnich tak naprawdę 15 miesięcy te reformy zostały wprowadzone bardzo mocno. Otóż przede wszystkim, jak popatrzymy na naszą strukturę właścicielską kopalni, to mamy trzy zasadnicze spółki. Czyli Jastrzębska Spółka Węglowa, mamy wcześniej Kompanię Węglową, obecnie już po reformie Polską Grupę Górniczą, no i oczywiście Katowicki Holding Węglowy. I tutaj
dla ekspertów to jest na pewno bardzo ważne, natomiast dla osób, które tutaj zajmują się wkładaniem tego węgla do swoich własnych pieców, myślę, że bardziej istotne jest to, czy da się sprawić, żeby ten węgiel pochodzący, który kupują mieszkańcy, dajmy na to naszego regionu, był naprawdę bardzo dobrej jakości, żeby tak jak nasz słuchacz dostał ten węgiel, tak jak pan mówi, nie wiadomo w końcu skąd, który dawał bardzo mało dymu, który dawał bardzo mało popiołu i który dawał bardzo wysoką temperaturę. Czy to jest możliwe, żeby taki węgiel trafiał właśnie do pieców mieszkańców naszego regionu?
Tak. Przede wszystkim, jeżeli kupujemy węgiel, musimy popatrzeć na te podstawowe parametry, a więc na jego kaloryczność. Im wyższa kaloryczność, tym większa efektywność spalania, tym wyższa temperatura spalania, a więc obniżona emisja. Na pewno należy patrzeć na zawartość popiołów w węglu. Im oczywiście większa kaloryczność, im większa wydajność tego węgla, oczywiście tych popiołów będziemy mieli mniej. W jaki sposób to robić? No trzeba oczywiście sprawdzać certyfikację takiego węgla. Trzeba pytać dystrybutora o dokumentację. Pamiętajmy również o tym, że jeżeli chcemy, możemy taki węgiel przybadać. Oczywiście to są pewnego rodzaju koszty, ale zawsze można się w ten sposób upewnić. No i oczywiście te węgle, które są wydobywane w Polsce, w naszych kopalniach, one z reguły charakteryzują się wyższymi parametrami, o których tutaj wspomniałem, a to daje oczywiście lepsze możliwości jego spalania, lepsze możliwości jego wykorzystania. No i szanowni państwo, panie redaktorze, też pamiętajmy o tym, żeby w odpowiedni sposób posługiwać się, a więc w odpowiedni sposób palić w naszych kotłach węglowych. Oczywiście bardzo ważne jest to, aby te nasze kotły węglowe były nowoczesne, aby były odpowiednio sterowane, jeżeli chodzi o dopływ powietrza, jeżeli chodzi o właśnie te wszystkie parametry spalania. Wówczas ta emisyjność tego węgla, jeżeli jest dobrej jakości, ona wcale nie jest aż taka wysoka.
Prace nad technologią tego czystego spalania węgla, one trwają w dalszym ciągu? Na jakim etapie są?
One trwają w tej chwili. W tej chwili mówimy oczywiście o zgazowaniu węgla. Tutaj najbardziej na świecie zaangażowane są oczywiście technologie japońskie. Japończycy tak naprawdę wprowadzili już na pewnych etapach zgazowanie węgla. My w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że jedna z naszych spółek zajmuje się tym projektem. No, mówimy tutaj o Enei i są prowadzone prace przygotowawcze, prace projektowe do tego, żeby można było to zgazowanie węgla uruchomić przy kopalni Bogdanka. Oczywiście to jest duże wyzwanie technologiczne i też ono musi być opłacalne, ono musi być w ten sposób skomponowane, aby rzeczywiście było korzystne dla odbiorcy, czyli tutaj mówimy tak naprawdę o produkcji gazu, a więc trzeba tutaj mieć infrastrukturę, która będzie to wykorzystywała, więc elektrownię gazową.
Ale to jest na razie kwestia takiego eksperymentu, który nie wiadomo do czego doprowadzi, czy już przemyślanych działań, które mają zapewnić jakby bezpieczeństwo energetyczne, mają się wpisać w tą budowę bezpieczeństwa energetycznego?
Tak. Panie redaktorze, ja myślę, że tak naprawdę, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, to dzisiaj my musimy popatrzeć na pewne tendencje, które pojawiają się w Europie, które pojawiają się w Unii Europejskiej. Mówię tutaj oczywiście o zapisach pakietu zimowego, a więc tych dokumentów, które będą regulowały później cały rynek energii, będą miały wpływ na to, z jakich aktywów ta energia będzie produkowana i w jaki sposób będziemy mieli później pierwszeństwo, jeżeli idzie o jej sprzedaż. No, pochodną tych ustaleń pakietu zimowego, które dzisiaj, to trzeba sobie też powiedzieć, i tutaj w poniedziałek pan minister Krzysztof Tchórzewski jedzie do Brukseli właśnie na spotkanie ministrów energii, ministrów energetyki z całej Unii Europejskiej po to, żeby dyskutować nad zapisami tego pakietu zimowego i wkomponować nasz rynek mocy, a więc takie narzędzie pomocowe dla naszych elektrowni, przede wszystkim elektrowni węglowych, które będzie korzystne oczywiście dla naszej gospodarki, a wszystkim mieszkańcom zapewni stały, bezpieczny dostęp do źródeł energii. Bo tutaj też trzeba sobie powiedzieć, bo bezpieczeństwo energetyczne, ono jako taka wartość podstawowa też wynika z kilku elementów, bo pamiętajmy o tym, że mamy pewnego rodzaju reżimy klimatyczne również, które zobowiązują nas do tego, żebyśmy w większym stopniu, czy żebyśmy rozwijali też inne sektory energetyki. Mam tu na myśli oczywiście energetykę odnawialną i tę energetykę odnawialną jak najbardziej należy rozwijać, tylko należy ją rozwijać w sposób zrównoważony, w sposób wynikający z potrzeb całego rynku. My mówimy tutaj, pan minister Krzysztof Tchórzewski stawia tutaj sprawę jasną, ma być to energetyka obywatelska, ma być to energetyka zrównoważona i energetyka rozproszona, bo dzisiaj my tak naprawdę energetykę, do dzisiaj można powiedzieć do pewnego momentu, myśmy rozwijali energetykę odnawialną jako tylko i wyłącznie pewnego rodzaju panaceum na te wszystkie zapisy, które pojawiały się, czy te wszystkie powiedzmy sobie uwarunkowania, które płynęły z Unii Europejskiej. My chcemy wkomponować ją w pewien system, w pewien miks energetyczny, który będzie gwarantował bezpieczeństwo. Ale tylko jeszcze jedno słóweczko, bo to bezpieczeństwo wynika też, szanowni państwo, panie redaktorze, z tego, że jeżeli jest energetyka odnawialna oparta tylko i wyłącznie na tych źródłach wiatrowych, to w momencie, kiedy nie wieje wiatr, ona potrzebuje rezerwy. A więc w tym momencie musimy trzymać zimną rezerwę w elektrowniach węglowych i kiedy wiatr nie wieje, trzeba je odpalać. A w momencie, kiedy wiatr wieje, taka elektrownia nie sprzedaje energii, a więc staje się nierentowna, a więc po prostu obciąża wynik naszych grup energetycznych, a co za tym idzie, przekłada się niestety na nasze rachunki.
Chciałem jeszcze o samochodzie elektrycznym porozmawiać, ale już nie zdążymy, to może następnym razem.
Ale samochód elektryczny idzie w bardzo dobrym kierunku.
Ale mały jakiś taki.
No ja myślę, że tutaj też chcemy, żeby tak naprawdę Polacy rozstrzygnęli o tym, jaki to ma być samochód. Założenia są takie, że będzie to mały, miejski, bardzo wygodny, bardzo przestronny taki samochód, w którym będzie można zawieźć dzieci do szkoły, będzie można coś przewieźć.
Mały, miejski, bardzo przestronny. No, tak. W jednym zdaniu sprzeczność.
Czas nas goni, ale chcę powiedzieć, że to ma być przede wszystkim samochód funkcjonalny. On ma wypełnić pewną niszę też samochodów rynku samochodowego. Samochód dedykowany tutaj kobietom, prawda, samochód dedykowany rodzinom też w tym sensie, że przecież dzisiaj tak naprawdę większość samochodów, które jeżdżą po mieście, nie wyjeżdżają w ciągu roku w 80% poza miasta, więc to ma być ten samochód, który też będzie się wpisywał w te cele klimatyczne i myślę, że w przeciągu najbliższych lat te samochody powstaną i będą funkcjonować i wszyscy będziemy się z nich cieszyć.
Paweł Mazurkiewicz, dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
O tym się mówi. O tym się mówi.